Dzieje żylondystów Alfonsa de Lamartine ukazały się drukiem na początku 1847 roku w Paryżu. Zygmunt Krasiński przeczytał je, nie omieszkając, i już 20 kwietnia tego roku wysłał do francuskiego autora odpowiedź na to dzieło, szczególnie, cytuję, z powodu dotyczącego Polski ustępu w drugim tomie. Wysłał je, jak pisze, z Poznania, ale ten adres był zmyślony. Krasiński większość swojej twórczości skrywał przed cenzurą rosyjską, był rosyjskim poddanym, publikując anonimowo. Także w listach w zamierzeniu otwartych mylił ślady nadawcze. To ważny szczegół biograficzny u poety, który od najwcześniejszych lat kluczył między romantycznymi porywami właściwymi całemu jego pokoleniu, a lojalnością wobec ojca, generała wiernego carowi. Co było oczywiście źródłem konfliktu wewnętrznego, skutkującego kompleksem splamionego honoru własnego. Może dlatego na kwestię honoru narodowego tak był czuły i reagował natychmiast, gdy prawda o Polakach doznawała uszczerbku. Poszło tym razem o skrzywiony obraz Konfederacji Barskiej, jaki mógłby się utrwalić w opinii świata po lekturze dzieła Lamartina. Krasiński wytknął francuskiemu historiografowi bardzo wyraźne potknięcia faktograficzne w konkretnych miejscach tego dzieła. Pisał: doszedłem do miejsca, gdzie kreślisz, pozwól mi to powiedzieć, z lekkomyślnością niesłychaną stan Polski w chwili wyprawy do Morieza. Któż by się spodziewał, że najklasyczniejszy geniusz Francji popadnie przy tej sposobności w śmieszność? Mówi pan o jakichś konfederatach przeszowskich. Nie było żadnych, które by nosiły to imię. Miasto Przeszów, jak przedtem Warna, a później Cieszyń, służyło tylko chwilowo za schronienie generalicji, która kierowała wielką i bohaterską Konfederacją Barską. Tak jest prawdziwe miano najdłuższego i najwznioślejszego z powstań narodowych, jakimi kiedykolwiek rozbrzmiewały roczniki dziejów. Walczyło ono przez 5 lat i często zwycięsko przeciwko wysiłkom Rosji i Prus. By je zdusić w środku, posłużyła się cesarzowa Katarzyna środkiem, którego użyła w roku przeszłym, to jest 1866, Austria w Galicji. Najęła chłopów schizmatyckich z Ukrainy, którzy uwiedzeni jej podmowami i obietnicami wyrżnęli wtedy 60 tysięcy katolików Polaków, mężczyzn, kobiet, dzieci, starców w przeciągu dni kilku. Lecz straszliwa ta jatka nie mogła powstrzymać ruchu narodowego. Konfederacja Barska objęła całą powierzchnię Rzeczypospolitej. Nie sądź pan tedy, pisał dalej Krasiński do Lamartina, że fakt historyczny takiej natury mógł wszcząć się lub rozwinąć dzięki miłostkom jakiejś powabnej hrabinie mniszchowej. Przytaczasz pan nazwisko kobiety zamiast wspomnieć choć słowem o rozbiorze Polski, to jest o wypadku nieustępującym zgoła rewolucji francuskiej pod względem doniosłości i majestatu historycznego. Słowem, skoro tylko dotykasz pan Polski, ty, który nie czujesz z nią nigdy, spadasz ze swej wysokości, a jako że jest olbrzymia, przeto i upadek twój z konieczności niezmierny być musi. Z wyniosłości wszystkich stronic poprzednich schodzisz w tym miejscu do śmieszności. Obchodząc się tak lekkomyślnie z rzeczą tak wielką i która nie mogła ujść pańskiej uwagi, gdyż wielkości przyzywają się wzajem i rozpoznają, czyś nie był pan przejęty chęcią przypodobania się tym, którymi winieneś, zda się, pogardzać? A to uprzedzenie czy rozmysł, jeśli pan woli, w umyśle takim jak pański, przejmuje mnie dreszczem, gdyż wskazuje, dokąd dojść może egoizm wieku. Koniec cytatu. Przydługiego, ale myślę ważnego, rzadko przypominanego w historii literatury. Nie było wówczas tajemnicą, że ambasada rosyjska w Paryżu kupowała sobie przychylność co światlejszych umysłów francuskich. Od Woltera poczynając to czyniła. Łasili się więc na rosyjskie ruble ówcześni katonowi opinii światowej, nie bacząc, że sprzedają w ten sposób swój obiektywizm badawczy i honor. Honor w epoce, której dominują już wyraźnie merkantylne rachuby, ironia dziejów. Zygmunt Krasiński przeczuł genialnie to zderzenie zacofanej moralności z postępową sprzedajnością, przeczuł już w Nieboskiej Komedii, przypominam, w 1835 roku, oprowadzając po fałszywym raju swego alter ego hrabiego Henryka przez przechrztę Pankracego, któremu chór rzeźników wtóruje zawołaniem: szlachtus to nasze życie, nam jedno, czy bydło, czy panów żnąć. 2 lata przed przypomnianym sporem kontynentalnych arystokratów, czyli właśnie Lamartena i Krasińskiego, ich angielscy odpowiednicy biernie przyglądać się będą wymieraniu Irlandii wskutek zarazy ziemniaczanej. Rok przed tym sporem, Austria przeciw powstańcom krakowskim wywoła rzeź galicyjską, co Krasiński odnotowuje w liście. A w roku owego sporu Prusy stłumią głodowe rozruchy berlińskie. Egoizm silniejszych, Lwa Albionu, ale najpierw 3 czarnych orłów Rosji, Prus i Austrii, święcił triumfy tak w XVIII, jak i w XIX wieku i nie przestał w nadchodzących symptomy sprzeciwu, wobec czego już było widać za progiem dziejów. Rok po przypomnianej korespondencji wybuchnie wiosna ludów. Najpierw rewolucja lutowa we Francji samej, a następnie rewolucje w Austrii, na Węgrzech, w Niemczech, wreszcie we Włoszech. W węgierskiej wezmą znaczący udział Polacy, także w niemieckiej i włoskiej, choć mniejszy. Sama epoka upomni się więc o spostponowaną w dziele Lamartena Konfederację Polską sprzed pół wieku. Literatura towarzyszy tym burzliwym dziejom, najczęściej post factum, ale niekiedy uprzedzając je, przepowiadając wręcz. W tę ostatnią tendencję wpisuje się romantyczna instytucja poetów wieszczów. Literatura polska, jak już wiemy, ma ich 3, obok omówionych przed chwilą także i Zygmunta Krasińskiego. Czym jest owo wieszczenie, romantyczne wieszczenie? To, jak rozbierają współcześni literaturoznawcy, forma autokreacji artystycznej. Właśnie temu aspektowi twórczości autora Nieboskiej Komedii poświęcić chcę na koniec tego przyczynku literaturoznawczego refleksję w nawiązaniu bezpośrednim do jego listu do Alfonsa de Lamartine. Na przełomie ubiegłego i obecnego wieku ukazało się w jakiejś mierze w związku z okrągłymi rocznicami, to była 140. rocznica śmierci w 1999 oraz 190. urodzin w 2002, kilka ważnych prac poświęconych listom Zygmunta Krasińskiego. Prac pióra m.in. Kazimierza Cyzewskiego, Anny Kubale, Marka Bińczyka, Andrzeja Waśki, Ewy Szczeglackiej czy Magdaleny Saganiak. Wnioski z ich lektur są dość spójne, pomimo różnic w interpretacji tego zjawiska epistolograficznego jako monologowania lub dialogowania metaliterckiego. Jakkolwiek go jednak nie ujmować, pozostaje sposobem autokreacji romantycznego autora. Jedna z przywołanych literaturoznawczyń posuwa się nawet do stwierdzenia, że Krasiński dla korespondencji porzucił właściwą twórczość literacką. Ale nie genealogiczny aspekt tego ożywienia pamięci o trzecim wieszczu jest dla mnie tutaj najważniejszy, lecz teleologiczny, celowościowy. Ze wszystkich przywołanych prac wypływa bowiem postulat odczytywania tego wzmożenia epistolograficznego poety jako sposobu opisania jego świata już nie tylko literackiego, ale filozoficznego, a przynajmniej historiozoficznego. W korespondencji z Augustem Cieszkowskim czy Bronisławem Trentowskim, uznanymi już wówczas filozofami, szczególnie z tym drugim, powraca nieustannie motyw usilnego dążenia do prawdy. Prawdy bardzo szeroko rozumianej. Cytuję: cóż człowiekowi pomoże prawdy nie wyspowiadać, kiedy prawda w nim zawarta, czy tak, czy owak, musi o nim stanowić. Głos porywającego, walącego naprzód przeznaczenia ciągle, we dnie i w nocy, odzywa się do uszu moich. Pisał do tego właśnie, do Trentowskiego, w owym 1847 roku. Jak uzyskać samowiedzę o sobie? Pytali poeci romantyczni w listach, w zapiskach, dziennikach. Pytał Mickiewicz, pytał Słowacki, pytał także i Krasiński. Krasiński odpowiada najtrafniej. Samowiedzę o sobie można uzyskać przede wszystkim w rozmowie z innymi. Dodalibyśmy w konfrontacji z innymi. Do tego celu dla organicznego, a raczej ograniczonego wspomnianymi okolicznościami Krasińskiego korespondencja nadawała się najlepiej. I stąd chyba rozrost jego epistolografii, kierowany jednak do wybranych korespondentów. Rozrost listów idących w tysiące. a przeciwnie ograniczanie od lat 40. twórczości literackiej, która kierowana do wszystkich spotykała się z daleko ogólniejszym odzewem. Czym jest prawda o sobie? Jest swego rodzaju narcyzmem, ale owa narcystyczna prawda o sobie nie jest celem finalnym krasińskiego poety. Jest środkiem docierania do prawdy ogólniejszej, do prawdy jego wspólnoty, jego narodu, tak okrutnie doświadczanego. Poeta, dziś to już wiemy, znając całość tej korespondencji, ma nieskrywane ambicje historiozoficzne. W kolejnym liście do Trentowskiego pisze: prawdziwym celem Polski jest wprowadzenie Królestwa Bożego w rzeczywistość, jest polityki z religią zespolenie. Dzisiaj w dobie programowo antyreligijnego, a przynajmniej areligijnego dyskursu humanistyki współczesnej trudno przyjąć bezkrytycznie tę teleologię. Jednakże, kiedy oswoimy się z tą myślą, że właśnie w epistolografii możliwe jest zaistnienie wspólnego, intymnego dążenia do prawdy równych sobie wielkich ludzi, do prawdy, która z poziomu rozmowy wznosić się może do jakiejś syntezy duchowej. Gdy się z taką myślą oswoimy, dostrzeżemy odrębną wielkość tego wieszcza, syntetyzującego na swój niepowtarzalny sposób poezję z filozofią, a przynajmniej z aksjologią, czyli historią wartości. Zygmunt Krasiński, na nowo odczytywany w swych listach, jawi się nam więc jako twórca, który prawdę odkrytą w doświadczeniu wewnętrznym obiektywizuje w zewnętrznym dialogu z innymi, z respondentami, aby wspólnie z nimi wznosić się na poziom metafizycznych odkryć duchowych. Pan profesor wspomniał zdania i uwagi, i w tych zdaniach i uwagach ważną myśl o prawdzie, którą z siebie poeta wywodzi. Słowacki miał poczucie wieszczej siły. Ostatnie jego dzieło, właśnie Król Duch, jest tej siły wyrazem szczególnym. Słowacki, wcześniej Mickiewicz, później Krasiński, widzieli dalej niż rzeczywistość, w której żyli. Jest taki wiersz Słowackiego, który niejako syntetyzuje ową wieszczą skłonność i wieszczą wartość wszystkich tych trzech poetów. Pozwolę sobie ten wiersz przypomnieć. Kiedy prawdziwie Polacy powstaną, to składek zbierać nie będą narody, ale zgłupieją i na pieśń strzelaną wytężą uszy, odemkną gospody i będą pieśni z wichrami wchodziły, a każda będzie serce ludów pasła. Niezmierzonymi świat zadziwią siły na nieznajome jakieś wzniosłe hasła. Nie pojmie Francuz, co to w świecie znaczy, że jakiś naród wstał w ciemności dymie, choć tak rozpaczny, ale nie w rozpaczy, choć taki mściwy, a nie w zemsty imię. I niech to wezwanie poety wyjdzie z wami z tej konferencji. Dziękuję.